DJ-a. O dobrą atmosferę audycji porozmawiajmy jak ludzie. Dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
W studiu są goście. Pan Cezary Starczewski, dyrektor Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
I pan młodszy brygadier Adam Dziura, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.
Witam państwa.
Mam nadzieję, że dotrze jeszcze pan Grzegorz Woźniak, starosta garwoliński. I mamy rozmawiać dzisiaj o powodzi, która wciąż jeszcze nam trwa i to trwa już prawie od miesiąca, więc wyjątkowo długo. Pan Cezary Starczewski oprócz obecnej funkcji także swego czasu był członkiem Komitetu Przeciwpowodziowego i jeszcze pracując jeszcze w Urzędzie Wojewódzkim Siedleckim także miał do czynienia z zagrożeniami. Chciałbym do pana najpierw się zwrócić na temat, zanim będziemy mówili o akcjach różnych przeciwpowodziowych i tak dalej. Skąd się te powodzie tak nagle i niespodziewanie masowo u nas biorą? 97, potem 2002, 2010 i 14 na 16 województw dotkniętych powodziami. Czy to ma jakiś związek, nie wiem, z plamami na słońcu, czy z globalnym ociepleniem, czy z jakimiś, czy to jest normalne po prostu?
Wspomniał pan o moich doświadczeniach wcześniejszych. Tak, rzeczywiście w 97 roku miałem okazję uczestniczyć w akcji w kilku gminach z dawnego województwa siedleckiego. Potem w 2001 roku z kolei miałem okazję likwidować skutki powodzi nieco innej, odmiennej od tamtej. I dzisiaj po tylu latach widzę jakby efekty z tamtych działań, ale i niedostatek w tamtym czasie przeprowadzonych pewnych działań. Ja bym powiedział tak, tych przyczyn jest kilka co najmniej, ale spośród wielu bym wymienił najistotniejsze moim zdaniem. To przyczyny jakby techniczne oczywiście, ale i planistyczne i w takiej filozofii myślenia o gospodarowaniu wodą. Bo nie można mówić o powodzi jako takiej bez szerszego ujęcia. To znaczy, jak wygląda w ogóle gospodarka wodna. Ta gospodarka wodna jakby, śmiem twierdzić, że troszeczkę jest po macoszemu traktowana w skali ogólnej. To nie chodzi o konkretne instytucje. Przecież tak naprawdę leżymy w zlewni dwóch wielkich rzek, Odry, Wisły, 95% kraju, bo bodajże 2-3 gminy to jest zlewnia Morza Kaspijskiego, zaledwie dwie w południe Polski. Ale tak naprawdę w zlewni Wisły wystarczy popatrzeć od źródła, od źródlisk, aż do ujścia, a to jest odcinek kilkuset kilometrów, co należałoby zrobić. Skoncentrowano się na wielkich zbiornikach wodnych, tak zwanych gigantach, które się buduje po kilkanaście lat. Niektóre to dosłownie, no, historia jest, sięga co najmniej lat 60., 70. nawet. Druga rzecz to filozofia, która budowania wałów, która koncentrowała się głównie na zabezpieczeniu koryta przed nadmierną, jakby, no, ponad stan alarmowy wodą, co też konkretnie jakby wymierne efekty, inaczej powiem. Nie da się w taki sposób bez zmiany podejścia do gospodarowania wodą, nawet nie wiem jakimi środkami finansowymi, nie wiem jakimi nakładami, spowodować, że oto obudujemy wszystkie rzeki. To nie w tym rzecz. Zapomniano jakby o małej retencji, koncentrując się na dużej. Zapomniano o możliwościach wypełnienia, wykorzystania naturalnego retencjonowania wody, naturalnych rozlewisk, naturalnych w starorzeczach chociażby, na wielu ciekach wodnych, a skoncentrowano się na wałach. I wreszcie przyczyny planistyczne, o których wspomniałem. Przyczyny, które niestety do dnia dzisiejszego świadczą o pewnej niefrasobliwości w gospodarowaniu gruntami, w wydawaniu pozwoleń na budowę, a wcześniej jeszcze w opracowaniach planistycznych. Do tego miałbym najwięcej uwag, bo tutaj jest główne źródło zła. Wrocławskie osiedle jest najlepszym tego przykładem, że w jednej części Wrocław wykonał gigantyczną robotę w tamtym czasie. I rzeczywiście nauczył się bardzo wiele, zrobiono bardzo wiele strony technicznej, a z drugiej strony w tym samym czasie wydano pozwolenie na budowę dość infrastrukturalnej na osiedle, które prędzej czy później było do zalania. Taka jest prawda. To samo na terenach podgórskich. Mówiłem o działaniach planistycznych, ale to w skali makro, a w tej mniejszej skali no niestety kompletnie zapomniano też o naturalnych predyspozycjach gruntu, terenu do zabudowy. Oglądaliśmy na internetowych migawkach i w telewizji, jak osuwały się jak domki z kart niedawno wybudowane obiekty. No, ja sam pamiętam kiedyś, a mam swoje planistyczne też doświadczenie, nie było przy większych tego typu przy trudniejszych lokalizacjach wydawanych żadnych zgód bez badań geotechnicznych, nośność gruntu i tak dalej. Kiedyś były powszechnie stosowane i używane badania fizjograficzne do opracowań planistycznych. Kompletnie to zginęło. Gdy nie wrócimy do pewnych elementarnych rzeczy, które były obowiązujące, powszechnie uznawane w tamtym czasie, to jakby poszło w tak zbyt wielką, taką, powiedziałbym, bardzo frywolną wręcz swobodę. Efekt mamy oto taki, że gigantyczne ilości sił i środków, olbrzymie zaangażowanie służb straży pożarnej, wszelkich komitetów antykryzysowych i różnych służb publicznych, gigantyczny wysiłek, jakby no, tej energii, tego wysiłku i tych kosztów, tego zaangażowania na pewno nie trzeba byłoby tyle, gdyby nie przezorność wcześniej. Powiem może coś niepopularnego, ale tak do końca ta 97 roku powódź i ta 2001 nas nie nauczyła wszystkiego. Zbyt mało wniosków zostało wyciągniętych i na zasadzie, a nuż nie będzie może następnej wielkiej wody stuletniej, tak czekaliśmy do kolejnych. No i ta kolejna, znowu inna niż odmienna od tamtych, dała sobie znać. Tego się nie odciągnie zbyt daleko. Następne powodzie mogą być każdego dnia. To nie jest tak, że jedna fala, druga fala. No, dzisiaj zmienności w naturze po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a można to wszystko ogarnąć. Naprawdę można.
Mówiło się powódź stulecia, więc wiele osób sądziło, że następnie po 97, będzie. Więc będzie po 100 latach. Ale jeszcze powodzie te takie groźne w Polsce kojarzyły się jednak te lata, już mówię, po II wojnie światowej, bo mało kto pamięta, jak było przed II wojną. Poza tym po II wojnie światowej już była telewizja, która pokazywała i utrwalała te widoki. Raczej skrą, śniegiem, a więc tymi powodziami wiosennymi związanymi
z roztopami.
I wtedy wszyscy drżeli. Zresztą w tym roku też wszyscy drżeli. Taka sroga zima, tyle śniegu, więc co to będzie się działo? A te powodzie letnie, takie, że właśnie w lipcu, teraz w maju czy w czerwcu, no wydawałoby się, no cóż, no ulewy się zdarzały i zdarzają, ale gdzieś ta woda powinna wsiąkać.
Jeszcze jedno uzupełnienie. No, czegoś takiego, co spotkało Piaseczno i część Konstancina, część Ursynowa w ostatnich dniach, to nikt się nie spodziewał, a to naprawdę było do przewidzenia. W Polsce przybyło tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni utwardzonych, powierzchni dachów, powierzchni gigantycznych, zadaszonych, z których odprowadza się wodę nie na tereny zielone, naturalnie jakby sorbujące wodę, tylko na tereny, tylko do deszczówek tak zwanych. I to gdzieś ma swoje ujście. Widzimy często na filmach, nawet a szczególnie na filmach amerykańskich, gigantyczne, suche, niewykorzystane, ale kanały odpływowe. Po co to jest? No po to jest, żeby przyjąć taką ilość wody, która no może kiedyś tam nagle spadnąć. Te nasze kolektory w wielu miejscach okazuje się, że w ogóle nie są przygotowane. No ktoś tego bilansu powinien dokonać. To, co się stało w Piasecznie, to przecież jest kompromitacja. Takiej ilości zgód wydanych na odprowadzenie wód deszczowych, no przecież to wystarczy sumować. Przekroje odpływów policzyć i zastanowić się, czy ludziom w garażach podziemnych ta woda wybije któregoś dnia, czy nie. To wszystko też było do przewidzenia. Ilości parkingów, utwardzona nawierzchnia, ilości chodników, to jest bardzo przyjemne dla nas jako jeżdżących samochodami, spacerujących, ale to są olbrzymie ilości metrów sześciennych wody z deszczu, odprowadzanie do deszczówek, która nagle musi być przez jakiś odbiornik przejęta. I tu jest problem. Z małego kanałku, małego strumyka wręcz robi się w kilku godzinach gigantyczny problem powodziowy i zalewa. Także to nie są tylko sprawy związane z tą powodzią, wynikającą, powiedzmy sobie, z głównych cieków wodnych, z tego naturalnego biegu rzeczy, ale też i inne.
Czy to takie obserwacje, co można było zobaczyć gołym okiem, nawet jeśli ktoś nie mieszka w Piasecznie, to mógł telewizję obejrzeć, ale i zdarzają się gdzie indziej, czy także straż to obserwuje? No bo ostatnimi czasy, gdy no oczywiście teraz jest wielka powódź, jest bardzo dużo o strażakach, ale w takich spokojnych tak zwanych czasach coraz częściej słyszymy nie o sukcesach straży w walce z pożarami, tylko że bez przerwy straż jest wzywana do wypompowywania, więc woda, która służy strażakom do ratowania, raczej jest z żywiołem i czy nie musicie się niejako przebranżawiać, że zamiast walczyć z pożarami, z ogniem, to walczycie coraz częściej z wodą, bo do was są pretensje. Także te w Piasecznie, prawda, jakby gdy ludzie, a gdzie byli strażacy, a gdzie są pompy i tak dalej, czyli jest zrozumiałe i naturalne. Jest pożar, straż wzywamy. Ale jest woda i straż wzywamy? Czy może powinny być jakieś służby od wody?
Znaczy, panie redaktorze, to co wspomniał przedmówca, my nie mamy odpowiedniej, prawdopodobnie właściwej polityki tej związanej z nadmierną ilością wody. W pełnym popieram tą wypowiedź. Natomiast już przy samych działaniach, no niestety nie możemy być wszędzie, ponieważ straż pożarna nie jest przygotowana na przepompowywanie tak dużych ilości wody. Dlatego do pomocy przyjeżdżały załogi z sąsiednich krajów, które przyjeżdżały właśnie z wysokowydajnymi pompami. Były pompy brane z wykopalisk tych kopalnianych, gdzie te pompy są o bardzo dużej wydajności. Niestety ta ilość wody, która w tym roku na nasze tereny spłynęła, jest bardzo duża. My cały czas borykamy się z tym osprzętowieniem. Brakuje pomp szlamowych, które w tym przypadku są jedyną właściwą takim urządzeniem, które umożliwia wypompowywanie tej brudnej wody, zawierającej różne środki, różnej wielkości jakieś zanieczyszczenia. To jest dla nas duży kłopot, a przede wszystkim ciągłość pracy. W działaniach bierze bardzo dużo ilość strażaków, nie tylko zawodowych, ale i ochotników, odrywanych od wszelkich innych zadań, osłabiających oczywiście w pewien sposób również teren własnego działania. Natomiast jeśli mogę się skupić na tym naszych doświadczeniach siedleckich na temat dużej ilości wody, to jak sobie pan redaktor przypomni, wiele lat temu mieliśmy kłopoty z zalanymi posesjami, z zalanymi podjazdami do instytucji, szczególnie tutaj chodzi mi o szpital miejski, gdzie jest ten podjazd zagłębiony, jak również te przesmyki, które znajdują się pod naszymi wiaduktami.
Łukowski i Garwoliński.
Natomiast budowa tego kanału ulgi, czyli dodatkowego jakby kanału, który odprowadza te wody deszczowe, no spowodowała znaczny spadek takich interwencji. To znaczny spadek tych interwencji. Więc wszelkie działania, które umożliwią odprowadzenie bardzo szybkie, jak przy najgwałtowniejszych nawet ulewach, powinny być takie prace wykonywane. Tutaj jeszcze u nas sprawa jest o tyle dobra, że na terenie naszej komendy, na terenie działania Komendy Siedleckiej, Bóg przebiega tylko na odcinku 15 km i to jest teren nieobwałowany, gdzie znajduje się Starorzecze Bugu i to jest naturalne rozlewisko. Myśmy mieli w tym roku przypadek, że z tych wód roztopowych stworzyło się pewne zagrożenie dla mieszkańców tamtego terenu, szczególnie miejscowości Burzyska. Natomiast jest to sprawa prawie coroczna. Ta woda z Bugu nie jest spiętrzana przez wały, bo można powiedzieć, że to jest tak jak w zamkniętym naczyniu. Im węższe naczynie, przy tej samej ilości wody będzie większa szybkość przepływu wody. Im większa szybkość, tym większe zniszczenia ona powoduje. W naszym przypadku ta woda spokojnie rozlewa się w tym Starorzeczu, powodując takie zmniejszenie, łagodne obniżenie prędkości, zmniejszenie tej masy wody, która płynie dalej.
Czy z tego wynika, że te nasze działania bardzo mocno nagłaśniane ze środki unijne i nieunijne, właśnie nowoczesność, czyli upodobnienie Polski do zachodu, czyli cembrowanie tych brzegów rzek, wszędzie beton, gdzie mówi się, że nie ma w ogóle naturalnych rzek, tylko wszystkie są już pięknie wymurowane, no powoduje działalność człowieka, z tego wynika, powoduje, przynajmniej jeśli chodzi o przyspieszenie spływu wody, powoduje tak duże straty. No bo przecież woda ma to do siebie, że się no, rozlewa. I tak mieliśmy wiele zim łagodnych, a ta, która była raczej normalna na czasy, kiedy jeszcze ja pamiętam. Czy więc może ta działalność człowieka, która ma na celu ujarzmić przyrodę, powinna być jakoś powstrzymana? Wracamy do źródeł, do naturalnych rzeczy? Czy to się da powstrzymać? No bo chyba nie. To zrywamy beton? Skąd się da i chodniki?
Znaczy, u nas w straży zawsze się mówi, że nie ma zdarzenia bez winy człowieka lub zaniedbania człowieka. Zawsze jest w tym jakaś nutka działalności człowieka. Tu w większości myślę, że są zaniedbania człowieka. Zaniedbania planistyczne związane z tym, żeby wykonać prace nie polegające na tym, żeby ładnie wykonać wały, ale również dać miejsce, gdzie ta woda z pomiędzy tych wałów gdzieś się ma zgromadzić. Zbiorniki retencyjne, dodatkowe kanały, jak tutaj było wspomniane, w tych aglomeracjach amerykańskich. To jest takie zmniejszenie zagrożenia. Oczywiście tutaj jeszcze kwestia jest również niepodejmowana może w większości, że również oddziaływanie tych osób, które zajmują się ochroną środowiska i nie pozwalają w tym obszarze wałów usuwać te szkodniki w tym przypadku, bo to jest ochrona przyrody, ale bobry w tym przypadku robią najgorszą dla straży pracę i dla wszystkich, którzy znajdują się podczas akcji na takim terenie, ponieważ nie wiadomo, z której strony tymi kanałami przebije z nurtu rzeki woda. To jest ciężko do opanowania, ponieważ my się koncentrujemy na ochronie wałów, ale również trzeba brać pod uwagę podwale, którymi przecieka woda, a te zwierzęta, niektóre jak szczury, bobry, osłabiają konstrukcję.
A co na to właśnie specjaliści od ochrony środowiska? Czy są jakieś kompleksowe właśnie rozwiązania? Czy może mając na uwadze doświadczenia powodziowe, przestajemy, czy nie dajemy zezwoleń, czy w ogóle są takie mechanizmy właśnie na betonowanie, żeby wszystko betonować, wszystko utwardzać, wszędzie kostka i tak dalej. Już nie mówię oczywiście o tym, co się robi z brzegami rzek, żeby je w jakiś tam sposób cywilizować. Czy właśnie wracamy do natury takiej XIX-wiecznej, czy jeszcze wcześniejszej, wtedy mamy spokój, czy to się da powstrzymać?
Praw fizyki nie da się oszukać. To są elementarne rzeczy. Ja bym powiedział tak, często w ferworze takich pozornych ułatwień działalności gospodarczej, często pod pozorem łagodzenia dla inwestorów pewnych warunków zapominamy o jednej rzeczy. Ja bym to powiedział w taki sposób, to może zabrzmieć dosyć mocno, ale rzeczywiście musi być wzmocniony nadzór państwa nad dwoma rzeczami. Nad właściwym planowaniem zabudowy, nadzór nad właściwym przestrzeganiem bardzo restrykcyjnym spraw związanych z, jeśli chodzi o nadzór budowlany, przy wydawaniu już pozwoleń na budowę, na tych terenach, które od wieków mapy fizjograficzne, już dzisiaj mamy tak doskonałe zdjęcia satelitarne, analizy robione w odstępach wręcz kilku godzin bądź kilkuminutowych, mamy wiele możliwości technicznych. Nie można dopuszczać do sytuacji oto takiej, że wymie dobrze pojętej, na pewno, ale jednak swobody gospodarczej wydaje się lekką ręką zezwolenia. Bo tenże inwestor, budując w majestacie prawa po wydanej zgodzie, za kilka lat albo za kilka miesięcy przyjdzie do państwa, bo przecież państwo to ma swoje służby, policję, straż pożarną i powie ratuj. I wtedy gigantyczne ilości sił i środków, jestem pełen podziwu dla... Miałem okazję wiele lat temu i współpracujemy z tymi służbami, wiemy jakie jest zaangażowanie. Olbrzymie środki i nakłady finansowe co roku wydawane. Na co? Na zasadzie naprawianie, śmiem twierdzić, że w niektórych wypadkach zwykłej ludzkiej głupoty. Braku pewnych przemyślanych decyzji. Potem jest angażowanie olbrzymiej ilości zastępów straży pożarnej, olbrzymiej ilości służb ratowniczych z policją włącznie i wojska w miejscach takich, gdzie w ogóle do zdarzenia nie powinno dojść. Praw fizyki na początku powiedziałem nie da się oszukać. Retencjonowanie wody w Polsce było od zarania dziejów. Retencjonowanie wody w starych założeniach parkowo-dworskich, w starych tak zwanych majątkach. To była najprostsza czynność, jaką robiono. Ma to do siebie natura, że są miesiące z deficytem wody. Tak tu na Podlasiu są na pewno regiony pozbawione bardzo często wody, szczególnie rejon powiat sokołowski, część powiatu siedleckiego. Pamiętam z wielu opracowań, są to rejony o deficycie wody w miesiącach letnich. A z drugiej strony są rejony narażone na nadmierną ilość opadów. To jest raz, a dwa, nadmierną ilość wody, która w niekontrolowany sposób po prostu odpływa i zasila Bałtyk. No można tak w nieskończoność debatować, czy filozofia budowania, korytowania rzek, czy filozofia naturalnego. Pewnie kompromis byłby najlepszym rozwiązaniem. Na pewno część ścieków wodnych, pan wspomniał o Bugu, doskonale sprawdzają się tutaj stare rozlewiska, starorzecze i tak dalej. Na pewno większość drobnych cieków, małych cieków wodnych, szczególnie na terenie podgórskim w układzie, powinna być wyposażona w małe zbiorniki, dużą ilość małych zbiorników na zasadzie układu kaskadowego. To przechwyć, jeden zbiornik przepełniony, następny, drugi i tak dalej, i tak dalej. Tak robią to Czesi. Oni mają troszkę lepszą sytuację, że to, co jest nadmiarem, to spływa do nas. Natomiast my już nie bardzo mamy gdzie tego zwrócić. W związku z tym powrót do takich elementarnych, W zasadzie nie wiem, jak to określić, bo to jest podstawowa rzecz w nauczaniu i w hydrotechnice, i w gospodarowaniu wodą na okresy suszy. Przechwytywanie wody, właściwe gospodarowanie. Tak bym to jednoznacznie ujął. I tego czasami brakuje. Pewne elementy jakby się wymknęły spod takiej długoplanowej kontroli, długofalowych działań. I tym samym są narażone na taką incydentalność. No, od powodzi do powodzi, od zdarzenia do zdarzenia. Jeszcze jak na to nałożymy, że w zasadzie więcej się koncentrujemy na tym, a kto winien, a kiedy i za jakich to rządów było, no to już w ogóle no nie tędy droga. Pewne działania były w Polsce i tutaj nawet na terenach naszych. Ja pamiętam sam bardzo fajne, ciekawe ujęcia sprzed 100 lat w Korczewie. Nie wiem, czy pan wie, były pierwsze seminaria z budownictwa hydrotechnicznego na przykładzie Szczeglecina, stawów szczeglecińskich. Tu myśmy uczyli Francuzów i inne nacje, jak powinno się zatrzymywać wody, jak powinno się gospodarować wodą i jak tego rodzaju proste budowle hydrotechniczne realizować. Wiele lat minęło, u nas jest jakby odwrotnie. Na pewno wiele działań u źródła, czyli działań tych planistycznych powinno być objętych dużo surowszym rygorem. Ja jestem za samorządnością i bardzo wiele szacunku mam dla samorządów, które bardzo dużo zrobiły, ale pewne rzeczy muszą być pod kontrolą państwa. To nie może być tak, że w układzie zlewniowym każdy wójt, każdy starosta będzie sam decydował o tym. Pewne rzeczy wynikają jakby z polityki państwa. A w takim, akurat takim, a nie innym położeniu geograficznym, w takim układzie fizjograficznym, gdzie mamy prosty układ, jest Odra, jest Wisła z dopływami, to jest obowiązkiem państwa i myślę, że gdyby była polityka długofalowa, powinna taka być, budowy i małej, dużej ilości małych zbiorników wodnych i dwóch, trzech jeszcze przynajmniej na Wiśle i na pewno na Odrze, zbiorników wodnych, nie byłoby problemu. Same wały niczego nie załatwią. To jest kwestia oddalenia w przestrzeni. W innym miejscu po prostu będzie ten sam problem. No nie da się obwałować całej rzeki, bo to jest nierealne. To jest to, co pan powiedział, pan brygadier, to jest kwestia przesunięcia po prostu w inne miejsce. No. Można duże miasta obwałować i tak się robi na całym świecie, ale to musi mieć gdzieś ujście na naturalne rozlewiska. A co do wątków przyrodniczych, wie pan, no zawsze będą jakieś kolizje, konflikty. Przyrodnicy chcieliby objąć ochroną pewnie całe doliny rzeczne, nie tylko. Inwestorzy chcieliby część z nich zabudować. To też jest kwestia kompromisu. Kwestia może pewnego widzenia perspektywicznego i widzenia, obejrzenia po raz kolejny może tych obrazków z tych zdarzeń, które miały miejsce ostatnio. I przez inwestorów, i przez ubezpieczycieli, i przez tych, którzy no niech trochę pomyślą, zanim się pobudują na skłonie, na osuwisku, na skarpie. Widzę przepiękne zabudowy, wspaniałe. Ludzie robią tak zwane półki. Tego nie było kiedyś. Inny sposób zabudowy był. Czyli półeczkę. Wycinają sobie kawałeczek zbocza, tak? Robią sobie tam piękny plac, piękna działeczka z widokiem na następny masyw górski. Natomiast zrywają w ten sposób naturalne powiązania. Zrywają naturalną więźbę, która się tworzy między warstwą ziemi urodzajnej, warstwą skały macierzystej. I to w którymś momencie musi zjechać w dół. I to zjeżdża. My się dziwimy, skąd nagle dom wybudowany w sposób prawidłowy. Fundamenty i tak dalej. No chyba, żeby miał palowanie zamiast fundamentów prostych. No niestety tego nie przewidujemy. Po prostu więcej przezorności.
Teraz chwila muzycznej przerwy, po której zaraz wrócimy do rozmowy.
Blue eyes sky, whatever you're around. You
Audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia Lodziarnia Dolce Vita, Siedlce, ulica Słanowicza 17.
I wracamy do rozmowy. Z wcześniejszych wypowiedzi wynika, że kiepsko jest, jeśli chodzi o jakieś ogólne planowanie w naszym kraju. A przypomnę, że już starożytni, żeby tak powiedzieć, potrafili jakoś radzić sobie i z suszą, i z nadmiarem wody. Tutaj w tym studio też kilka razy w ciągu ostatnich lat miałem specjalistów, posłów, specjalistów z Ministerstwa Rolnictwa i siedzieliśmy w gronie ekspertów i rozmawialiśmy o suszy, kiedy to rolnicy domagali się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, bo jest susza. No i wiadomo, gdy się nawet czyta prasę popularną, to wynika z niej, że Polska, jeśli chodzi o stosunki wodne, na nadmiar wody nie narzeka. Raczej w Europie jesteśmy gdzieś tam na szarym końcu. Nawet pamiętam jeszcze jakieś okładki ze spękaną ziemią, że będziemy pustynią i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony mamy być pustynią, z drugiej strony zalewa nas woda i to tak, że nie tylko kilku, jak dawniej mówią, że powodzi się ludziom w ustrzykach, jak co roku była gdzieś tam na tym cyplu powódź, tylko właśnie powodzi się ludziom, setkom tysięcy ludzi, a dziesiątki tysięcy ze swoich domów są ewakuowane. Jak to się dzieje? Czy nasi właśnie... Bo tak precyzowo, że kto tego nie zauważa? Czy to jest właśnie na szczeblu rządowym, powinny być jakieś plany? Czy jeśli mówimy właśnie o małej retencji, to rozumiem, że skoro mała, to pewnie nie tak droga jak te wielkie zbiorniki, które się buduje kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i kosztują zapewne w milionach albo w dziesiątkach czy setkach milionów. A kto się powinien zająć tą małą retencją? Bo też przy okazji tej media bardzo dużo czasu poświęcały powodzi tej teraz w maju, w czerwcu. Eksperci się z różnych dziedzin wypowiadali. Między innymi właśnie padały zarzuty także do samorządów, i nie tylko do samorządów, że jakieś tak wały są niewykoszone, jakieś przepusty są nieprzebrane, że gdzieś tam ktoś miał wybrać muł, ale nie wybrał, ktoś miał usunąć bobry, ale nie usunął, jakieś rowy i tak dalej. Nie tylko te wielkie rzeki, prawda, Wisła, Odra, ale gdzieś to sprowadzono na poziom gminy czy powiatu i też pojawiały się głosy, że ktoś komuś nie przekopał albo przekopał, woda się przelała. Kto tak naprawdę za to odpowiada? Nawet byli oskarżeni, że nie pojedynczy ludzie. Już nie mówię o wójcie, staroście, marszałku, wojewodzie, po ministra odpowiedniego, czy nawet premiera, czy jeszcze wyżej. Tylko właśnie na takim poziomie, kto właśnie za to odpowiada, czy w ogóle jest taki jakiś system, skala, że można taką mapę stworzyć. Kto odpowiada za jaki element prowadzący do tego, żeby powódź była, albo żeby jej nie było.
Czy na tak postawione pytanie, kto odpowiada za powódź, to raczej chyba nie znajdziemy odpowiedzi. Natomiast układ kompetencyjny jest określony, jest czytelny. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej to zarządca wodami na terenie Polski, natomiast utrzymanie tak zwane wszystkich obiektów hydrotechnicznych to zarządy melioracji urządzeń wodnych wojewódzkie. Ja nie chciałbym w te kompetencyjne jakby spory, czy to jest właściwe, czy nie. Nawiązałbym do tego wcześniej postawionego pytania, czy rzeczywiście wspomniał pan o Ministerstwie Rolnictwa i o kwestiach związanych z niedoborem wody na wsiach. No dobrze, zgadzam się, bo rzeczywiście zwodociągowanie wsi to jest bardzo ważny problem, z tym, że pamiętajmy, że my w tym momencie używamy zasobów nieodnawialnych. Korzystamy z wód wgłębnych, z tego czy z innego poziomu wodonośnego jest ich kilka, a co zrobić, żeby przechwycić tą wodę, która nam się trafia po prostu gratis. Bo pamiętajmy, że zasobów odnawialnych, za które trzeba płacić notabene, stacje uzdatniania wody to też koszt, doprowadzenie wody to też koszt, użytkownik musi płacić za to, a może by w inny sposób spowodować, czy nawet stworzyć pewne takie, powiedziałem, preferencje do tworzenia lokalnych systemów retencjonowania w formie, tak jak się przyjęły przydomowe czy przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, bez konieczności budowy długich magistrali kanalizacji, kosztownych bardzo oczyszczalni ścieków, bezsensownych obiektów, jeżeli chodzi o zabudowę kolonijną, tak może by pomyśleć o czymś takim, co pozwoliłoby na stworzenie nawet pewnego rodzaju mody, takich trendów w zabudowie jednorodzinnej, na terenach przedmieść i tak dalej. No po coś ta woda z dachów ma spływać do deszczówki i zasilać zasilać co? No cieki wodne i odprowadzenie do Bałtyku, a często przy ogólnospławnej kanalizacji jeszcze może rozcieńczać, rozwadniać to, co wpływa na oczyszczanie ścieków.
Jeszcze za nią płacimy.
A oczywiście, że tak. Ja bym powiedział tak, no oczywiście za zasoby nieodnawialne odpowiada państwo i tu należałoby w jakiś sposób taką politykę pewnych preferencji kształtować. Nie jest też tak źle, że powiedzmy sobie, nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o retencjonowanie. Ja wspomniałem panu, że miałem takie doświadczenie w 1997-2001. Ileś tam tych zbiorników drobnych wodnych pojawiło się. To nie jest tak, że w ogóle nic się nie dzieje. Sam wiem z doświadczeń tutaj najbliższych, że przecież wielu i nadleśnictwa, w wielu gminach. Część z nich to są oczywiście zbiorniki bardziej rekreacyjne niż retencyjne, ale dobrze. Każda ilość wody, która pozostaje w danym mieście, istotne, czy ona jest wykorzystywana do celów przeciwpożarowych, czy celów rekreacyjnych, to jest pewna wartość, to jest dobro. Bardzo wiele zbiorników zostało zaprojektowanych na terenach Podkarpacia po powodzi 2001. Część z nich, ale tu już wchodzimy w sferę polityki, z takich czy z innych powodów po prostu wypadła z różnych list tworzonych do programów operacyjnych, do różnych funduszy. A to nieprawda jest, że nie ma środków na to. Gdyby się zdecydować rzeczywiście dawkę uderzeniową, taką mocno zdecydowaną, rzucić dla samorządów tam, gdzie są przygotowane inwestycje, szczególnie w południowej części Polski, u źródisk rzek na małą retencję, myślę, że stopniowo, rok po roku, to zagrożenie byłoby mniejsze. Bo tak znowu któregoś pięknego dnia zastanie nas ten sam problem. Dlaczego nie było w porę przechwycenia wody, a ona była do zrobienia. Podam pierwszy, lepszy przykład z brzegu. Czarna Wisełka i Biała Wisełka w okolicach miasta Wisła Czarna, to jest takie przedmieście Wisły, znanego miasta. W tym miejscu, gdzie jedna wpada do drugiej, Czarna i Biała Wisełka, powstał zbiornik retencyjny. On doskonale reguluje przepływ, nadmiar, odpływ wody. I ja nie pamiętam czasu, kiedy tamte tereny miały jakieś problemy aż tak drastyczne, aż tak tragiczne w skutkach z wodą. Czyli jakby filozofia budowania dużej ilości małych zbiorników w górnych odcinkach rzek ma swoje uzasadnienie. A reszta to po prostu przechwytywanie, tak jak na naszych terenach tutaj podlaskich, nizinnych typowo, przechwytywanie wody opadowej. Nie pamiętam, a znam wiele założeń podworskich, żadnego założenia podworskiego czy majątku dworskiego, w które byłyby bez dwóch, trzech, pięciu czy sześciu, a może i więcej zbiorników wodnych, kaskadowo przechwytujących wodę. No to jest podstawowa rzecz. W okresach lipca i później sierpnia my szukamy tej wody. Ona jest. Trzeba po prostu ją przechwycić. No tak się niestety stało, że w latach 60. większość z melioracji, no powiedzmy sobie, to były prace, które na pewno dawały nowy areał dla rolników powodowały, że w ogóle sprzęt ciężki może wjechać na pole, ale niestety bezpowrotnie odprowadzały wodę. Tak naprawdę one nie regulowały, a odprowadzały wodę. Amelioracja to z definicji, to jest regulacja. To jest i doprowadzanie, i odprowadzanie, i zatrzymywanie, i przetrzymanie, i retencjonowanie wody. A nie tylko meliorowanie w naszym takim pojęciu, tak to już się nawet utarło, że zmeliorowano. No zmeliorowano łąki, czyli odprowadzono nadmiar wody. No. A co będzie w lipcu i w sierpniu, jak będzie susza? A no nie wiadomo. A dwa, to jeszcze mi jeden wątek dodał. Ja sobie przypominam, no niewyobrażalne wręcz widoki, to przechodzi ludzką wyobraźnię, co pomysłowość i, że tak powiem, nasza smykałka do takich prostych, drobnych kradzieży potrafi uczynić. Z mnichów, z jazów, z zastawek ludzie potrafią wyciągnąć wszystko, co się przydaje, a nie wierzę w to, żeby znalazły się takie służby, które będą w stanie kontrolować to, monitorować, bo przecież to się dzieje w głębokim terenie, w miejscach takich, gdzie nawet trudno dotrzeć. No. Polak często potrafi naprawdę ponieść wielki wysiłek, żeby wyciągnąć czy deski, czy stal z prostych budowli hydrotechnicznych, bo nagle mu się coś przydaje. No, to nie mówię jako dowcip, bo to rzeczywiście często później ci, którzy zarządzają tym, odpowiadają za eksploatację tych drobnych, takich prostych obiektów, jak zastawki, jazy, no, rozkładają ręce z bezradności, bezsilności, a ci, którzy to czynią, to zło czynią, to po prostu podkopują jakby no, dołek pod samym sobą, no bo w którymś momencie to sami będą tymi, którzy będą ponosić skutki albo nagłego zalania wody, albo po prostu niestety stypowienia, bo i tak to jest w wielu miejscach.
Natomiast tutaj może jeszcze ta odpowiednia polityka wiążąca się z budowaniem małych zbiorników retencyjnych właśnie na tą retencyjnych może nie, ale rezerwuarów wody na deszczówkę, która jest ogólnie dostępna podczas tych pór. Przecież tą deszczówkę można świetnie wykorzystać do wielu funkcji w domu. Już nie mówię konsumpcyjnych, ale dokładnie. Można do wszystkich innych, do użytku gospodarczego to stosować. Ale miejmy również weźmy również pod uwagę to, że budowa jakiejkolwiek zastawy, jakiejkolwiek zapory wiąże się z tym, że można to wykorzystać również na inny sposób, na przykład wykorzystywane w produkcji prądu. Też mamy deficyt w tym zakresie. Czemu tak nie robić? Te zbiorniki retencyjne, które powstały, no, najsławniejsza nasza Solina, gdzie ludzie jeżdżą wypoczywać, też ma ten aspekt, nie dość, że ten rezerwuar wody stanowi jeszcze dodatkowo miejsce odpoczynku, no ale jest produkcja energii elektrycznej. Może ta polityka, która będzie związana na tym, że nie wydajemy pieniędzy na darmo, tylko gromadzimy na własne potrzeby wodę, jednocześnie pozyskujemy z tego inne korzyści. To jest może też taki efekt propagandowy. No, zbudowaliśmy zbiornik nie po to tylko, żeby was ratować, ale po to, żebyście mogli gdzie odpocząć, żebyście mieli stąd prąd. Natomiast to, co deficyt, mowa jest o deficycie wody, to będzie niedługo zauważalne. My będziemy jako strażacy mieli z tym do czynienia w przypadku niedługiej już suszy i pożarów lasów. I też będzie problem. Przecież nasze tereny są bardzo suche. Tutaj te tereny siedleckie, lasów. Ale mamy wiele cieków, które w tych okresach zmożonej ilości opadów czy roztopowych, którymi przepływa bardzo dużo ilości wody. Nagromadzenie, wybudowanie zbiornika spowoduje, że poziom wód gruntowych podniesie się. Dzięki temu nie będzie konieczność budowy w lasach sztucznych zbiorników przeciwpożarowych. Może wystarczy, że będą naturalne. To kiedyś było. Niestety to powysychało. Mamy z tym właśnie do czynienia.
Kolejny raz właśnie słyszę, że to kiedyś było, czyli nie jest to jakieś pomysły na miarę XXI wieku, tylko powrót do pomysłów, którzy nasi przodkowie dysponujący o niebo gorszymi możliwościami technologicznymi potrafili to zrobić. Jeszcze chciałem zapytać, jakie są, czy mniej więcej koszty wykonania takich zabezpieczeń, czyli ile kosztuje, no tak szacunkowo, duży zbiornik retencyjny, ale a ile na przykład taki, który można na małej rzeczce umieścić właśnie, czy to są koszty do udźwignięcia na przykład przez samorządy, czy to idzie w dziesiątki milionów, setki milionów, czy setki tysięcy? Jak to wygląda?
Oczywiście, że tak. No, tutaj różnice są zdecydowane. Giganty tak zwane w Polsce, było ich takich kilka, budowane po kilkanaście lat. Tak naprawdę to do dziś nikt nie wie, ile faktycznie kosztowały, bo to już jest suma iluś tam lat, ale to są setki milionów złotych. Natomiast, i to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo miałem okazję kiedyś prowadzić taki konkurs jeszcze w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na małą retencję, konkurs dla samorządów, gmin wiejskich. To nagradzaliśmy wtedy najciekawsze inicjatywy i pomysły retencjonowania wody na terenach, szczególnie terenach właśnie deficytu wód i terenach chronionych, przyrodniczo chronionych. To są setki tysięcy złotych, to nie są miliony. Czyli ta ilość wody przechwyconej na terenach jeszcze, gdzie powiedzmy sobie same kwestie budowy takiego zbiornika, kwestie dostępu, dostępności do tego miejsca, użycia sprzętu, ilości mas ziemnych, robót ziemnych, które w grę wchodzą, są proste budowle. Są bardzo proste budowle. Problemem czasem bywała dostępność terenu w sensie prawnym, czyli własność terenu, kwestie wykupu. Z tym bywało najwięcej problemów i to powodowało, że bardzo długo była niechęć właścicieli gruntów. Znam historię tutaj i z powiatu garwolińskiego i z wielu innych ościennych. Bywały problemy, natomiast nieprawdą jest, że to są jakieś astronomiczne kwoty. Nadleśnictwo Garwolin wybudowało na swoim terenie bardzo wiele takich lokalnych zbiorników. Nie dość, że jest to inicjatywa, która uzyskuje poparcie, wsparcie w różnego rodzaju nagrodach. Różne są formy później jakby bezpośredniego bądź pośredniego wspierania finansowego. No to jest jeszcze i ten inny, po latach może odczuwalny, wymierny profit, nieangażowanie właśnie innych służb, dość kosztowne angażowanie później w gaszenie pożarów czy parę innych, że tak powiem, post factum już działaniach, a lepiej prewencja, nawet jaki będzie bardziej kosztowna niż działanie po zdarzeniu.
Powód 97, 12-14 miliardów, teraz się mówi, że 12 na pewno, nie tylko 15 albo 16 strat, nie licząc kosztów
funkcjonowania,
to okazuje się, że można za ułamek tej sumy.
Kilkaset małych zbiorników wodnych, takich właśnie jedno, dwu, pięciohektarowych, a powiedziałbym nasza skala po obiektach, które były planowane, bądź są realizowane tutaj na naszym terenie, obiekty między 15 a 25 hektarów, to już są obiekty, które naprawdę mogą bardzo wiele zrobić dla gospodarowania, właściwego gospodarowania wody. Nie tylko retencjonowania, ale gospodarowania wodą.
A czy samorządy, no bo rozumiem, że tego typu zbiorniki to będzie raczej kwestia samorządów. Czy samorządowcy może w ten sposób zdają sobie sprawę z ich konieczności? No przecież nasi samorządowcy, mówię nie tylko nasi w sensie tutaj mazowiecko-siedleccy, ale w ogóle polscy, no nieźle sobie radzą w innych dziedzinach, czyli w drogach, infrastrukturze, tam nauczyli się pisać unijne projekty najczęściej. Nawet w gminach, już nie mówię o poziomie powiatu czy województwa, prowadzone są roboty na znacznie większą finansową skalę niż kilkaset tysięcy złotych, czy milion, czy dwa. Czy zdają sobie sprawę, ile mogliby zaoszczędzić na czymś takim? Czy właśnie chętnie do czegoś takiego przystępują? Czy właśnie, czy raczej pęta im tutaj ręce, czy nogi, prawo? No takie jak jeszcze dwa lata temu, czy trzy, jeśli chodzi o budowę dróg, czyli jest problem, że ktoś powie, nie pozwolę mojego gruntu wziąć i wszystko idzie w odstawkę.
Myślę, że w tym miejscu to musielibyśmy zrobić ranking tych, którzy są najbardziej aktywni i ranking tych, którzy niestety, ale trzeba im przypisać trochę opieszałości i braku aktywności, ale na pewno nie ma takich obwarowań, takich ograniczeń przy budowie infrastruktury liniowej typu drogi, czy obwodnice, czy wręcz autostrady, ale powiem tak, kilka przykładów. Bardzo mile wspominam inicjatywę burmistrza Garwolina, kiedy to pamiętam na rzece Wilgę w centrum miasta. Astronomicznym wręcz tempie. Szybka inicjatywa i mały zalew w środku miasta, który do dzisiaj spełnia funkcje i retencyjne, i przeciwpożarowe, i rekreacyjne. Po prostu strzał w dziesiątkę. Protestujących też kilka protestów było w tym międzyczasie, ale determinacja spora samorządu. Środki znalazły się. Nieprawdą jest, że nie ma środków na takie rzeczy, bo są i preferencyjne pożyczki, dotacje ze środków wojewódzkich funduszy, Narodowego Funduszu, ale i programów różnych pomocowych, które nam pojawiły się w Polsce po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Kolejne przymiarki, o ile pamiętam, Garwolina, też na rzece Wilce ponad 20-hektarowy zbiornik. Takich gminy mógłbym wymieniać bardzo wiele na ścianie wschodniej. A czy to jest dużo, czy mało? Powiedziałbym tak w granicach, nie wiem, 20, może 30%. Szkoda, że tak mało. Ale to jest, nikt nie może narzucić tego. To po prostu musi być decyzja samorządu, w jakim kierunku pójść. chyba najmniej zainteresowania tutaj widzę po stronie samorządów gminy wokół wielkich aglomeracji, no bo rzeczywiście presja inwestorów, presja na kolejne tereny budowlane i wyznaczanie kolejnych terenów dla deweloperów. To jest tak gigantyczna presja, która po prostu przytłacza. Samorząd jest tylko jakby biorcą różnego rodzaju pretensji, postulatów i tak dalej, a śmiem twierdzić, że chyba troszeczkę powinien samorząd być wyręczony przez rękę państwa. Czyli tą silną rękę, która o pewne rzeczy wręcz w siłowy sposób zadba. Czyli ileś zbiorników po prostu musi powstać, bo bilans policzony w jakiś sposób musi się zamykać, bo w przeciwnym wypadku my naprawdę będziemy stali po kolejnych latach, ileś kolejnych nowych terenów zabudowanych przybędzie, ileś tarasów zalewowych, terenów, które powinny służyć do naturalnego jakby rozlewiska, jako naturalne rozlewiska zostanie, że tak powiem, podwyższonych, tak jak było w słynnym wrocławskim osiedlu. I znowu będzie problem, już nie tyle 11 miliardowy, tylko może i kilkakrotnie droższy. No. Tu należałoby, złego słowa może użyłem, silną ręką, ale rzeczywiście wesprzeć samorząd, bo przecież burmistrz to elektorat, to są ci mieszkańcy, w związku z tym często niewygodnie bądź niezręcznie mu odmówić, kiedy ma taką presję inwestorów. No, inwestor to są środki, to są miejsca pracy, ale o pewne rzeczy musi się państwo upomnieć. Po to jeszcze raz wspomnę, żeby rzeczywiście tych nakładów, tak jak pan wspomniał, wielomiliardowych nie ponosić po jakimś tam czasie, bo się okaże rzeczywiście, że zbyt drogo to nas kosztuje. To więcej kosztuje niż wszystkie środki razem przeznaczone na budowę zbiorników. Te 11 miliardów to by było kilkadziesiąt zbiorników, a może kilkaset.
Przede wszystkim właśnie państwo powinno stworzyć tym samorządom takie narzędzie prawne do odmowy budowy między innymi obiektów na terenach zalewowych. No i jakiś program powinien powstać ogólnokrajowy. Polityki zagospodarowania tymi wodami, które przepływają przez nasz teren. Ponieważ to się nie tylko wiąże z tymi kosztami zniszczeń, które powoduje woda, ale również z ogromnymi kosztami funkcjonowania służb ratowniczych. To, co podejmuje Państwowa Straż Pożarna, można powiedzieć, że jest ogromnym wysiłkiem. Wprowadza to nie tylko ten element osłabienia działania na własnym terytorium, czyli tych terenach, które zwyczajowo się ochrania, ale również niszczenie sprzętu, który jest dosyć drogi w zakupie. To nie są tysiące złotych, to są setki tysięcy złotych. Ponadto jeszcze gromadzi się, taka prozaiczna rzecz, ale gromadzą się nadgodziny, które trzeba strażakom, ratownikom wszystkim oddać. Czyli nie możemy zamknąć strażnic i pójść sobie na zasłużony odpoczynek po akcji powodziowej, ponieważ my jako Państwowa Straż Pożarna, ta służba, która mobilnie działa przez 24 godziny na dobę, musi mieć ludzi, którzy by zapewniali bezpieczeństwo na terenach działania własnych komend.
Za chwilę przejdziemy do właśnie akcji ratunkowej, żeby trochę o sprawach bieżących tego roku, o działaniach straży, a także innych. Tutaj chcę też o te nieszczęsne bobry popytać, ale to po muzycznej przerwie. Sitting here on this lonely dock, watch the rain play on the ocean top. All the things I feel I need to say, I can't explain in any other way. I need to be bold, need to jump in the cold water, need to grow older with a girl like you. Finally see you naturally, so easy when you show me the truth. Yeah, I'd rather be with you. Say you want the same thing too. Now here's the sun, come to drive the rain.
Rozmawiajmy jak ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Mówiliśmy o przyczynach powodzi, o zaniedbaniach. Pewnie nieraz będziemy o tym mówili, no ale jednak powódź jest faktem cały czas. W tej powodzi biorą udział strażacy i chyba przede wszystkim oni ratują przed powodzią. Nawet oglądając czy czytając o statystykach, no to setki w jakimś tam newralgicznym miejscu, setki strażaków państwowych, trochę strażaków ochotniczych i powiedzmy 10% z tego żołnierzy, których jest bardzo mało. Siedlecka Straż Pożarna no nie ma na swoim terenie, na szczęście, sytuacji takiej powodziowej, chyba że po ulewach komuś zaleje piwnicę. Natomiast jak wiemy, jak mówiliśmy już na antenie naszego radia, bo był wiec komendantem, pracujecie cały czas, chyba pracujecie od początku powodzi w miejscach, gdzie jest źle. Gdzie pracują siedleccy strażacy?
Strażacy siedleccy pracują od 20 maja, czyli od tego czasu, gdy zagrożenie realnie miało dotknąć już Mazowsza. Zaczęliśmy od Solca nad Wisłą, czyli to jest tak na krańcu południowym naszego województwa. I można powiedzieć, że na każdym odcinku od Solca aż obecnie do Wyszogrodu i do Brzykowa, gdzie obecnie nasi strażacy przebywają, działaliśmy. Czyli Kozienice, Maciejowice, Warszawa, okolice Płocka, cały czas działamy na tym terenie Mazowsza. Swego czasu, na początku tej pierwszej fali, do akcji wyjechało ponad 30 strażaków zawodowych i prawie 60 ochotników z jednostek powołanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oni byli skierowani na utrzymanie wałów. Te wszystkie pierwsze uderzenia to były na utrzymanie wałów. Obecnie działania oprócz utrzymania wałów tam w rejonie Wyszogrodu również są skupione na wypompowywanie wody z tych terenów zalewowych. Bo proszę wziąć pod uwagę, że przy naszej teraz lokalizacji, gdzie temperatury wzrastają, również jest groźba epidemii. Jest to jednak woda brudna, zanieczyszczona różnymi środkami, nie tylko biologicznymi, ale również i chemicznymi. Dlatego też tak ważna jest praca strażaków, żeby jak najszybciej to zagrożenie usunąć. Do tego są wykorzystywane pompy szlamowe, które potrafią wypompować w zasadzie błoto z tych terenów zalewowych. Niestety, jak wszystko, również i ten sprzęt ulega awariom. Ludzie też, można powiedzieć, że coraz bardziej zmęczeni. Już nam doskwiera trochę ta powódź, biorąc pod uwagę, że również zostało wprowadzone zwiększenie obsad w naszych jednostkach poprzez zwiększenie ilości godzin dla strażaków. Jest to dosyć uciążliwe jednak.
A jak sobie radzicie z zadaniami normalnymi? Bo przecież nie jest tak, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, skoro powódź tam, to u nas mniej pożarów, mniej podtopień, mniej wypadków drogowych. Przecież też jeździcie, sezon się zaczął i kroniki policyjne zaczynają rosnąć. Motocyklista, młodzi z dyskoteki i tak dalej. A to wszystko przecież nie tylko interwencje policji, ale najczęściej także i straży.
No tutaj jeszcze dochodzą i pożary, także ten element. Dlatego ten podwyższony stan osobowy jest z tym związany, że nie możemy przecież społeczeństwa powiatu siedleckiego i miasta Siedlce pozbawić ochrony. My mamy za zadanie, jako Państwowa Straż Pożarna, nieść pomoc wszystkim, którzy tego potrzebują. Czy to będzie na terenach zalewowych, czy tutaj w obszarze, no, powiedzmy, realnego spokoju, bo tutaj nas właściwie ta woda nie dotknęła. Natomiast są inne zagrożenia. Jest zwiększona ilość godzin, my pracujemy, nikt teraz nie rozmawia jeszcze o tych nadgodzinach, kiedy i jak je odebrać.
No właśnie, ale jeszcze przed powodzią w trakcie powodzi powiedzmy, ale jeszcze pojawiły się statystyki nieuwzględniające akcji powodziowej, tylko wcześniejsze, że strażacy mają tyle nadgodzin, że wszyscy w Polsce strażacy mogliby przez półtora miesiąca nie pracować, żeby je sobie odebrać.
Tutaj był ten zmiana systemu pracy. Do tej pory czas pracy strażaka trochę inaczej był rozliczany. Obecnie już po tych monitach unijnych czas pracy strażaka jest to 40 godzin tygodniowo. No jest to pewien jeszcze taki dysonans, dyskomfort pracy strażaków, ponieważ na te 40 godzin, żeby zapewnić tą obsadę, która jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo, jest zbyt mało strażaków. O tym się mówi, że powinna być zatrudniona jeszcze większa liczba strażaków w Polsce, żeby dojść do tego wskaźnika strażaka na 1000 mieszkańców. Taki wskaźnik jest unijny. No u nas trochę inaczej wygląda, bo powiedzmy w realiach siedleckich, kiedy miasto i powiat liczy 156 tysięcy mieszkańców, strażaków jest 118. Czyli tutaj już można powiedzieć o skali braków, jakie mamy w stosunku do potrzeb. No i biorąc pod uwagę również ten element, który Państwowa Straż obarczono wiele lat temu, czyli wyjazdami do wszystkich zdarzeń, gdzie jest zagrożone życie ludzkie. To nie tylko wypadek, powódź czy pożar, ale również katastrofy różnego typu, awarie instalacji technologicznych. Wchodzi w to również zagrożenie chemiczne, epidemiologiczne. To są te sfery pracy Państwowej Straży Pożarnej, które wymagają jednak specjalizacji, pewnego ukierunkowania, ale i wymagają ludzi. Ludzi przede wszystkim, a przy okazji również nowoczesnego i nowego sprzętu.
Obrazki z powodzi, które przekazuje nam, może teraz już rzadziej, ale przekazywała bardzo często telewizja, bo z tego czy internet, to przede wszystkim dramaty ludzi indywidualnych, prawda? Domy, gdzieś tam piętra, ludzie bez jedzenia albo z jedzeniem, ewakuacja, gdzieś tam zwierzęta wyjące i tak dalej. Natomiast to, co już na co Pan zwrócił uwagę, przecież ta powódź dotykała także różnego rodzaju przedsiębiorstw. Widzieliśmy stacje benzynowe zalane prawie po dach. Co oznacza, czy oznaczać może różnego rodzaju zagrożenia ekologiczne, nie tylko wynikające z zalania szamba przydomowego czy obory gdzieś tam, tylko przedsiębiorstwa z jego jakimiś olejami, smarami, czy z całej stacji benzynowej i tak dalej. Jak to wygląda? Czy tutaj, no bo w Siedlcach jest jednostka chemiczna, jak ta chemia po pierwsze jest dezaktywowana, jeśli jest, czy z tym się panowie, czy państwo spotkali jako straż? I w ogóle, czy także jest brane pod uwagę tutaj także do pana dyrektora Starczewskiego, no skutki już takie, może nie bezpośrednie, ale dla środowiska tego typu powodzi w terenach zurbanizowanych, w terenach uprzemysłowionych, gdzie różne świństwa, że tak powiem kolokwialnie, mogą oddziaływać i nie tylko pochodzenia naturalnego, zwierzęcego czy innego.
No tutaj się boimy o jedno, bo te substancje ropopochodne, które zostają wypłukiwane ze zbiorników różnej maści instytucji, zakładów, bo to nie tylko stacje paliw, a również zakłady produkcyjne, wiążą się z tym, że będą szkody dla środowiska. Dla nas najgorsze jest to, że z tą wodą właśnie spływają to, co się nie bierze pod uwagę. Szamba, te gnojowniki, które są w gospodarstwach rolnych. Tam są różnego typu pasożyty, są różnego typu choroby roznoszone, odzwierzęce. Bardziej się obawiamy tego typu oddziaływania na naszych strażaków, ale również i na tych, którzy przebywają na tych terenach. Dlatego wszystkie ubrania, które i urządzenia, które spływają z terenu powodzi, są natychmiast odkażane. Tu jednak jest bezpieczeństwo brane jako ten najwyższa wykładnia. My się boimy jednego, że teraz strażacy, którzy przebywają i przebywać będą prawdopodobnie w terenach zalewowych, gdzie będą pomagać w usuwaniu skutków, że będą narażeni właśnie na to oddziaływanie to bardziej biologiczne. Nie mówię tutaj o chmarach komarów, które są utrudnieniem w działaniach, ale również bierzemy pod uwagę te pasożyty odzwierzęce, również inne choroby przenoszone, ponieważ te zbiorniki, które były na drodze w wodzie, które zostały wypłukane, nawet i z chemikaliami, no przez tą wodę zostały rozcieńczone. Ta liczba wody, co jest wpuszczona, która przepływa przez naszą, tutaj na przez teren Mazowsza, no można powiedzieć, że potrafi rozcieńczyć chyba najbardziej stężone ilości kwasów, jakie są w zakładach, ponieważ te ilości nie są aż w takich dużych ilościach przechowywane w zakładach produkcyjnych, oprócz tych zakładów, które zajmują się takim przeróbką takich substancji, wykorzystują w procesie technologicznym. Na szczęście te wszystkie zakłady, duże, no, są poza obszarem oddziaływania tej dużej wody. Myśmy tutaj obawiali się bardziej też o jeden z zakładów, który zaopatruje nas w energię elektryczną. Chodzi o elektrownię Kozienice, które tam bardzo duże ilości naszych sił i środków brały udział właśnie w ochronie tej elektrowni.
Czy właśnie służby różnego rodzaju ochrony środowiska są, bo to, że są powodzie, to wiadomo, prawda? A czy przygotowani są właśnie przedsiębiorcy pod tym względem, że w jaki sposób różne rzeczy dla środowiska niesprzyjające i dla ludzi zabezpieczają? Bo to dowiadujemy się podczas właśnie tej powodzi, chociaż tutaj media tak bardzo tego nie nagłaśniają, ale z różnych także pozamedialnych, że oto ujęcia wody gdzieś tam są zalewane, które nowo wybudowane, gdzie wszyscy wiedzieli, że tak może być już po powodzi 97 roku, a i tak były budowane, że właśnie jakieś rozumiem, można wymóc budowę domu, prawda, bo skarpa, bo piękny widok, ale stacji benzynowej na jakimś terenie, który wiadomo, że będzie zalany, czy właśnie przedsiębiorstwa, które coś tam przerabia, czy gdzie ma jakieś tam nawozy sztuczne i tak dalej, i tak dalej, że tutaj taka chyba duża ekologiczna niefrasobliwość panuje pod tym względem, że to nie jest zabezpieczone, bo to nie są jakieś ilości ogromne i myślę, że można by było je zabezpieczyć tak, że nawet jak ta woda przejdzie, to nic im nie zrobi. Tymczasem no, ludzie się łapią za głowy, o Jezu, co to będzie, bo nas zaleje.
Mapy tarasów zalewowych, mapy obszarów potencjalnie narażonych na powódź i to niezależnie od tego, czy to będzie woda stulecia, czy zwykłe roztopy wiosenne, są znane od lat. One są powszechnie dostępne. I to, co pan powiedział, rzeczywiście wielką niefrasobliwością jest nie posługiwanie się nimi oraz nie branie pod uwagę, że no, z faktem są raz na jakiś czas tego typu zdarzenia. Oprócz zagrożeń epidemiologicznych, nie mniej ważne, może czasami bardziej drastyczne w skutkach, są to ekologiczne. Pamiętajmy, że to jest cała sieć kanalizacji wypłukana. To jest często podmyte składowisko odpadów, gdzie praktycznie cała tablica Mendelejewa może spłynąć do właśnie gdzie. No, gdzieś spływa. Ja raz miałem okazję zobaczyć na własne oczy ujście Wisły w Mikoszewie do Zatoki Gdańskiej po jednej z powodzi. Wszystko tam było. Wszystko, dosłownie wszystko. I to zostaje po jednej, po drugiej stronie na tak zwanych łachach piaszczystych, jest to delta. No, czy można tego ustrzec się? No, dla przedsiębiorcy jest wszystko jedno, dostaje pewne warunki, tak? Przed ulokowaniem się w tym czy w innym miejscu. I znowu wracamy do tego nieszczęsnego planowania przestrzennego. Pewne rzeczy od strony planistycznej absolutnie można przewidzieć. Myśmy się nauczyli pewnego rodzaju takiego wygodnictwa. To wiąże się też z postępem cywilizacyjnym. Kupujemy wodę, sprzedajemy ściek i mamy święty spokój. No tak, to my mamy jako konsumenci, każdy z nas tu siedzących i przedsiębiorca. No ale też jesteśmy też elementem większej struktury, jaką jest państwo. No i nie da się obojętnie przejść wokół tego, że powiedzmy sobie, idąc na liberalizację pewnych zapisów, idąc na rękę czy to deweloperom, czy tym, którzy chcą budować, dobrze, że chcą budować, ale uważam, że nie wszędzie, czy idąc na rękę w ogóle działalności gospodarczej, nie powinniśmy zapominać też i o elementarnych rzeczach wiążących się z taką jakby ogólnym bezpieczeństwem. A tu już musi być po prostu silna ręka państwa, nie tylko w postaci służb, które będą interweniować post factum. A robią to doskonale. Tylko dlaczego ciągle będziemy jakby dopiero mądrzy po szkodzie? I wracamy zawsze po powodzie do tematów odwiecznych. Mała retencja, planowanie przestrzenne, mała retencja, planowanie przestrzenne. Ja w medialnych różnych doniesieniach często to wyglądało wręcz komicznie. No, wracanie do takich, powiedzmy, szkolnych przykładów, do takich elementarnych rzeczy, no, wiadomych każdemu, kto kończy technikum budowlane i ma odrobinę pojęcia o tym, jakie warunki trzeba spełnić, żeby rzeczywiście obiekt wybudować. Czy to wiedzieli urzędnicy w gminach jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Dlaczego jakby zapominamy w tym czasie, kiedy można poświęcić na planowe, rzetelne i takie wieloetapowe przygotowanie się do takich zdarzeń, a nie tylko żyć samymi zdarzeniami, żyć emocjami po tych zdarzeniach. W ostatniej powodzi było więcej medialnych doniesień niż rzeczywiście takich surowej i mocnej oceny, czy nawet postawienia pewnej diagnozy. Co tak naprawdę stało się, dlaczego się stało i jakie wnioski wyciągnąć. Tylko to było od zdarzenia do zdarzenia. Pierwsza fala, druga fala, no, nie wiem, czy nie będzie trzeciej, czy nie będzie czwartej. Naprawdę należałoby zastanowić się Te przyczyny były wielokrotnie analizowane i po powodzi 1997 roku, i po powodzi 2001 roku. One są nadal aktualne i nadal wymagają zastanowienia się. Nie wolno wszystkiego zrzucać na straż, nie wolno zrzucać wszystkiego na bobry, nie wolno zrzucać wszystkiego na niefrasobliwość nadzoru budowlanego, bądź wcześniej wójtów, burmistrzów, którzy dają w dziwnych miejscach pozwolenie na budowę. Gdzieś w którymś momencie chyba powinna też się zadziałać legislacja, sztywna, mocna legislacja, która narzuca pewne rzeczy, po prostu wymaga. Tak jak jest to w państwach typu Niemcy, czy Francja, czy Wielka Brytania, gdzie nikt nie dyskutuje. Tu nie wolno budować. Kropka.
Tutaj po raz kolejny pojawił się temat bobrów. Media to podchwyciły, bo to jest nośny temat, prawda? Natomiast w 1997 roku o bobrach się praktycznie nie mówiło. Dopiero ta powódź obecna, tak ten temat bobrów... Właśnie, ten temat bobrów przyniosła i kwestie i poważni politycy, którzy nie tylko... Nie sądzę, żeby tam się znali specjalnie na temat naszej fauny i flory, ale wypowiadają się, czy to bobry, inny głos, że to nie bobry, tylko to nornice, czy strzelać do bobrów, czy nie strzelać do bobrów i tak dalej, ale gdzieś te głosy, szczególnie tych ludzi, którzy bezpośrednio pracują na wałach, czy takich jak strażacy, czy tych, którzy tam mieszkają i zostali zalani, wspominali, że jednak te bobry są. I zresztą jeszcze przed powodzią mówiło się, że bobry się, najpierw się cieszyliśmy, prawda, lata 90. O, tam, gdzie nie było bobrów, pojawiały się bobry. Później, że te bobry takie fajne, tutaj...
To wie pan, ile było w latach 90. w połowie? Kilka par dosłownie.
No właśnie.
Na terenie Doliny Bugu. A ja bym powiedział tak, gdyby to żubr czynił tyle szkód przeciwpowodziowych, nie byłoby problemu z chęcią, czy z chętnymi do odstrzału.
Eliminacji.
Robi to bóbr. No niestety, w przyrodzie jest też coś takiego jak pewnego rodzaju balans w naturze, który musi być. Ta równowaga, ta naturalna równowaga. Jego jest, mówię o tej populacji bobra, w pewnych miejscach po prostu za dużo. No jednak w wielu miejscach, nie oszukujmy się, czyni szkody, to zdecydowane. Dwa, dochodzi do tego stan obwałowań. Niektóre nowe obwałowania po tamtej bardzo... dużo doświadczeń dającej powodzi 1997 roku wprowadzano geowłókniny, geomembrany izolujące, jakby przeciwdziałające tego rodzaju zjawiskom, jak czynią to nornice, penetracja, gdzie są naturalne, później pod stopą wału widzimy takie wysięki, jakby ktoś wężem podlewał trawnik, a to po prostu jest naruszenie tej struktury przez zwierzątka. Czy to tylko bobry? Pewnie nie. Natomiast albo działania techniczne, bardzo kosztowne i długotrwałe i na pewno nie uda się wszystkiego wyłożyć geowłókniną czy geomembraną w taki sposób uszczelnić, to jest nierealne. Ale dwa, gdzieś chyba jednak ten odstrzał powinien być. Tak jest. Równowaga w przyrodzie to jest rzecz podstawowa.
A ile teraz bobrów mamy? Czy ktoś liczy to po głowie? Tak? Czy na jakimś terenie da się to określić? Właśnie jaka jest różnica na przykład między tym, co było 10-15 lat temu, a tym, co jest dzisiaj w procentach? Prawda?
No wiem, że to są setki razy więcej.
Panie redaktorze, proszę tylko pojechać sobie doliną Lipca, zobaczyć, ile jest tam.
Tych żeremi przybyło, naprawdę.
Czego się nie spotykało? Teraz żeremi jest bobrów.
Zazdrościliśmy północno-wschodniej Polsce, Suwalszczyźnie, Białostoczyźnie. Pamiętam nawet takie pomysły, transfer bobrów z Suwałk nad Bóg. Przerosło to najśmniejsze oczekiwania tego. Ta równowaga została zachwiana.
No ale tak, a tą równowagę można przywrócić tak jak w pogłowiu innych zwierząt. Albo się przywraca, albo odwraca, czyli wydać pozwolenie na odstrzał i może by tutaj mamy 100 tysięcy myśliwych. Dokładnie. W Polsce i pewnie by sobie Dokładnie. Z tym tematem poradzili, tylko co wtedy powiedzą ekolodzy, czy jakaś brzydba do się gdzieś nie wszykuje, jak po odstrzale wilków.
Zawsze było tak. Bydra, stawy rybackie, bóbr, majoranci, tamy wodne. I takich przykładów można by mnożyć. To, co pan Gadry powiedział, ten zdrowy rozsądek musi, żyjemy wszyscy na tym samym łonie natury i przyrodnicy, i inwestorzy, i ci, którzy łagodzą później skutki tego typu zdarzeń. Gdzieś ten zdrowy rozsądek, patrząc na te kwoty, o których pan wspomniał już później, akcji powodziowych i tak dalej, to daje trochę do myślenia. Te kilkadziesiąt miliardów i straty ludzkie, bo już były ofiary śmiertelne i straty, niepowetowane straty związane z utratą całego majątku życia, całego dorobku życia. Wtedy już się nie patrzy na bobry.
Właśnie, a jak koszty, bo mówimy o kosztach, na razie są szacowane koszty zniszczeń spowodowane przez powódź, utraty majątku, upraw i tak dalej, natomiast koszty akcji ratunkowej. Na przykładzie średzkich strażaków, którzy nie wszyscy jednak, tylko część była wydzielona do tej akcji, a jak to wygląda, jak ten sprzęt się zużywa, jak ludzie się zużywają również podczas, no już trzeci, czwarty tydzień to trwa.
Tak, czwarty tydzień my jeszcze żeśmy tych kosztów nie policzyli, bo czekamy na zakończenie akcji, natomiast zakup takich pomp szlamowych, są to dziesiątki tysięcy złotych w zależności od wydajności. Każda z jednostek, które działają na naszym terenie, czyli jednostka numer 1 i 2 na ulicy Składowej, ta na Czerwonego Krzyża, posiadają w zasobach takie pompy. Niestety użytkowanie tych pomp wiąże się z pewnymi kosztami. Jest to koszty obsługi, koszty napraw. Do tej pory jeszcze nie pokusiliśmy się o to, żeby podsumować tą powódź, ponieważ cały czas nasze jednostki biorą udział. Cały czas ludzie zmieniają się tam, ponieważ co 72 godziny następuje podmiana pracujących strażaków w tych terenach zalewowych. Myślę, że niedługo już ta kwota padnie i już czuję, że to będzie niemała kwota, jaką poświęciliśmy na te działania powodziowe. No i też można się pokusić. No tutaj wspomniano o tym, ile za koszty całej akcji i tych szkód, które były, można by tych zbiorników retencyjnych wybudować. No myślę, że niedługo jak się spotkamy, będziemy mogli policzyć, ile sprzętu by można kupić za te koszty, jakie poświęcono na tą akcję.
Tym bardziej, że sprzęt jest potrzebny, już dotknęły nas leciutko, póki co, ale już nasz teren burze i wichury. Konar drzewa leży pod więzieniem na ulicy Piłsudskiego, nieusunięty od soboty, tatamując ruch pieszych póki co, prawda? Ale no to oczywiście służby miejskie, natomiast no bywają dużo gorsze przykłady, już gdzieś podają dzisiaj media, gdzie w Polsce leżą drzewa po kotem i poważne drogi są nieprzejezdne i od tego chyba też nie uciekniemy, bo rok w roku mamy, a to pod Wiśniewem, a to tam jakieś tego typu działania. Czy tu również strażacy już na tą wiosenno-letnią porę, bo najczęściej wiosna-lata są te wichury, są przygotowani, czyli piły, łańcuchy i tak dalej, i tak dalej.
Panie redaktorze, no tutaj to takie pytanie, to mógłbym powiedzieć, że na miejscu. My jesteśmy cały czas gotowi. Natomiast ten sprzęt jest wykorzystywany cały czas, więc on musi być sprawny. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakakolwiek akcja nie była obsłużona, jakakolwiek, czyli czy związana ze zdjęciem na przykład kotka z drzewa, czy do poważnych sytuacji, kiedy w zmiażdżonym pojeździe, czy też pod gruzami budynku znajdują się uwięzieni ludzie. To sobie nie wyobrażam, żeby inaczej mogło być. Natomiast tutaj my się boimy trochę tej powodzi. Nasz budżet jest no, bardzo mały. Już w tamtym roku były kłopoty z utrzymaniem ciągłości w zakupie paliwa. W tym roku już jesteśmy na granicy, a dopiero mamy połowę roku. To są horrendalne koszty funkcjonowania naszych jednostek poza terenem naszego działania. To nie jest parę kilometrów zasięgu, które my dojeżdżamy. To jest 150-200 kilometrów, gdzie trzeba dostarczyć sprzęt, gdzie trzeba ludzi wymienić, gdzie trzeba zawieźć naprawiony, czy też przywieźć uszkodzony sprzęt. To są bardzo duże kwoty przeznaczone na utrzymywanie straży w normalnych tego warunkach funkcjonowania państwa, gdzie nie występują takie kataklizmy, jak dotknęło teraz Polskę. I tak podejrzewam, że wszystkie komendy na terenie kraju, które uczestniczą w tych działaniach, podobny problem mają. Braku pieniędzy na utrzymanie i teraz to myślenie przełożonych komendantów o tym, jak będziemy funkcjonować w drugim półroczu. Czy będzie jakaś dotacja na uzupełnienie budżetu ze Skarbu Państwa, czy też nie.
Czyli wypada, jako że jesteśmy w katolickim radiu, szczególnie modlić się o to, żeby lato było spokojne pod względem zdarzeń, do których strażacy są wzywani, bo znając powolne mechanizmy budżetowe, nawet jeśli pojawią się te pieniądze, to pewnie nieprędko.
Znaczy tutaj my zawsze ukłon kierujemy w stronę naszych samorządów. Jak co roku tak samorząd miasta, czyli pan prezydent miasta, jak i pan starosta, no pewne kwoty przeznaczają na działalność straży. Oczywiście tutaj w myśl pojętego tego dobrego gospodarza, że utrzymywanie w jakimś dobrym stanie urządzenia, które, czy też instytucji, która ma nam przynieść korzyści i bezpieczeństwo, no to lepiej taką utrzymywać. Natomiast no, mam nadzieję, że nas nie dotkną kataklizmy związane może teraz z wielkimi wichurami, bo wtedy znowu koszty będą nagromadzone, będzie taka piramidka. I biorąc pod uwagę, jak jest namięknięta ta nasza ziemia, nie tylko siedlecka, ale również tych całych terenów zalewowych, no to niewielki nawet, myślę, podmuch spowoduje, że bryła korzeniowa nie utrzyma korony drzewa.
Także nie wesoło się kończy nasza audycja, czyli jedynie możemy mieć nadzieję, że natura nas potraktuje łagodnie, czyli ani trzecia fala powodziowa, ani czwarta, ani specjalne wichury, bo znowu będzie problem i tak jak już mieliśmy tutaj nawet całe wsie czy kolonie, kiedy zrywało dachy i kładło drzewa, to pewnie temat na następną rozmowę, czyli o zmianach klimatycznych, które sprawiają, że już coś zaczyna się mówić o tornadach nawet w Polsce.
Ale jak zwykle ta powódź wykazała, że na kogo jak na kogo, ale na tego rodzaju służby państwowe od lat funkcjonujące w Polsce jak straż pożarna można liczyć. Tylko pytanie, jak długo właśnie jeszcze one będą miały cierpliwość do tego, żeby ponosić tak duży wysiłek, często w sytuacjach, których po prostu można by uniknąć. Ja też jestem zdania tu panu brygadierowi, może niezręcznie było wprost artykułować, bo zawsze proszą bądź administrację rządową, bądź też fundusze pomocowe, bądź też samorządy. Tam, gdzie w grę wchodzi zdrowie i życie ludzkie, czyli ratownictwo medyczne, tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo, nasze bezpieczeństwo, wszystkich obywateli, tam, gdzie straż pożarna ma olbrzymie pole do popisu i zadanie do spełnienia, żadne bariery na finansowanie nie powinny być miejsca. Nieprawdą jest, mamy tyle środków w ramach programów różnych pomocowych, że to dosprzętowienie służb pożarniczych, żeby przynajmniej połowę tego wskaźnika, o którym pan wspomniał, europejskiego osiągnąć. Ja zawsze pamiętam wizytę u strażaków w Szwecji, oni nam zazdrościli zdarzeń ilości, że nasi strażacy, ówczesny komendant mówi, no przyjeżdżają tutaj w Szwecji po to, żeby zobaczyć, jak naprawdę się w akcji tutaj sprawdzać, bo oni tylko i wyłącznie ćwiczą na symulatorach, po prostu ćwiczą symulację pewnych akcji i my mówimy, no to macie szczęście, że musicie, że możecie to w taki sposób robić. Oni trochę zazdrościli tego spełniania się jakby w akcji, ale ja myślę, że to taki może to łagodniejszy, lżejszy klimat na koniec audycji, ale ta służba wymaga wsparcia, warte jest wsparcia. Już tyle razy udowodniła, że jest naprawdę służbą, na którą zawsze można liczyć, że żadne tutaj hamulce, jeżeli chodzi o finansowanie, nie powinny być miejsca. Wszelkie procedury łagodzone, bariery pokonywane, bo rzeczywiście tu każda złotówka wydana na ratownictwo w tym zakresie jest bezcenna.
No, miejmy nadzieję, żeby właśnie też kończyć optymistycznie, że zapowiedziane przez premiera i członków rządu nagrody dla uczestniczących w akcji pomocy powodzianom i przeciwpowodziowej, no w większej części przysłużą się strażakom, bo to głównie ich widzieliśmy na nawałach i nie
tak
tylko.
Było.
Także może zostanie ten trud nagrodzony. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dzisiaj o powodzi rozmawialiśmy z Cezarem Starczewskim, dyrektorem Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska i z młodszym brygadierem Adamem Dziurą, rzecznikiem prasowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Program prowadził Grzegorz Welik, realizował najpierw Krzysztof Łupkowski, a w większej części Tomasz Kanecki. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Dziękuję.